Chwała Panu, bracia i siostry. Powiem jeszcze raz. Chwała Panu, bracia i siostry. Mam nadzieję, że odczuwamy Bożą obecność. Czy to przeżywacie w swoich sercach, kiedy uwielbiamy Boga, że On działa pośród nas, jest pośród nas i wierzę, że On chce czynić dobre rzeczy z nami, pośród nas i przez nas. Kiedy tak brat Wojciech mówił o tych rzeczach i to wszystko jest prawdą, to z drugiej strony, pamiętacie, Jezus powiedział, gdy zobaczycie, że to wszystko się dzieje, to co wtedy? Podnieście wasze głowy, gdyż wasze wybawienie się przybliża. Nie wpadajcie w panikę, nie zastanawiajcie się i nie myślcie, co teraz z nami będzie. Jezus wyraźnie mówi, powiadam zaś wam, przyjaciołom moim, nie bójcie się. Amen. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciała, a potem nie mają już nic do zrobienia. Ale wskażę wam, kogo się bać macie. Bójcie się tego, który gdy zabija, ma moc wrzucić do piekła. Zaiste powiadam, tego się bójcie. Czy nie sprzedaje się 5 rubli za 2 grosze, a ani o jednym z nich Bóg nie zapomina. Nawet i wszystkie włosy na głowie waszej są policzone. Nie bójcie się. Więcej znaczycie niż wiele wróbli. Prawda? Więc jeżeli popatrzysz na małego wróbelka, to zawsze sobie przypomnij, że Pan mówi nie bój się. Znaczysz więcej. A pamiętacie, co pisze Piotr o tym czasach właśnie Lota? Umie Pan wyrwać, zachować, pamiętacie z drugiego listu Piotra? Swoich pobożnych, a bezbożnych zachować na dzień sądu. Ale pobożnych Pan wyrwie, zachowa. I jeszcze jedno takie słowo w kontekście tego, co zostało powiedziane. Jak mówię, ludzie szaleją dzisiaj. To się wydaje, jakby dostali jakiegoś, jakby jakieś szaleństwo się dzieje wokół nas. Ale to nie znaczy, że mamy wpadać w panikę, nie Kościół, nie ludzie wierzący. My mamy to widzieć, zdawać sobie z tego sprawę, być trzeźwymi, czujnymi, ale w tym wszystkim pozwolić, aby moc i zwycięstwo Jezusa była z nami, towarzyszyła naszym życiu. Ale Juda daje takie niesamowite słowo na końcu swojego listu. Pan daje takie przez ten fragment takie słowo, a temu, który was może ustrzec od upadku i stawić nieskalanych z weselem przed obliczem swojej chwały, jedynemu Bogu, Zbawicielowi naszemu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, niech będzie chwała, uwielbienie, moc i władza przed wszystkimi wiekami teraz i po wszystkie wieki. Amen. Bóg ma moc ustrzec nas, jeżeli oczywiście nasza relacja, społeczność z Nim będzie cały czas żywa, bliska, nie wymkniemy się Mu, czy nie wyśliźniemy się sami z Jego ręki. Pamiętacie, On powiedział, nikt i nic nie jest w stanie was wydrzeć z mojej ręki. Tak więc pamiętajmy o tym, bo tak jak słyszeliśmy, a sądzę, że tak jak no, Słowo Boże nam mówi, to będzie narastać, ale też wierzę, że Kościół, ci, którzy czuwają, będą wzrastać też w mocy, sile i będą, tak jak Bóg obiecuje, będą zachowywani. Jezus powiedział wyraźnie, ja zbuduję mój Kościół, a bramy piekieł, bramy śmierci tego Kościoła nie przemogą. I dzisiaj chcę dalej kontynuować właśnie o Kościele, którego Jezus obiecał, On jest właściwie fundamentem i skałą, na której Kościół jest zbudowany. I pamiętacie, zacząłem mówić i chcę to co jakiś czas przypominać i mówić. Pan ma takich 5 ważnych celów dla swojego Kościoła. Mówiliśmy na początku, że pierwszą z tych rzeczy najważniejszych jest to, aby Kościół uwielbił i uwielbiał Boga. Zostaliśmy po to stworzeni i po to zbawieni, abyśmy Boga uwielbiali naszym życiem, naszymi słowami, naszymi czynami, naszą wiarą, prawda, tym trzymaniem się z dala od tego, co jest brudne i nieczyste i niewłaściwe, przez to Bóg jest uwielbiany w swoim ludzie. Ludzie patrzą na nas często jak na dziwolągów, jak na, bo nie jesteśmy też z tego świata. Gdybyśmy byli z tego świata, mówilibyśmy jak ten świat, myślelibyśmy jak ten świat i zachowywali się jak ten świat. Ale Kościół, czyli ci, którzy są zbawieni, nie należą i nie są już z tego świata. Amen. Nie należymy do tego świata. Bóg w Chrystusie nas przeniósł z ciemności do swojej światłości. Jesteś teraz w Bożej światłości. I chodzi o to, żebyśmy tam pozostawali w tej Bożej światłości. Byliśmy w śmierci, teraz mamy życie. I to właśnie to Boże życie i wiara pozwala nam zwyciężać świat. To, co świat oferuje, to, co świat, z czym świat do nas przychodzi, wiara żywa w Boga i w Pana pozwala nam zwyciężyć to, co jest ze świata, to, co Bogu się nie podoba. Tak więc uwielbianie Boga. Mówiliśmy o tym, że niezwykle ważnym jest w tym powołaniu, abyśmy po prostu ewangelizowali, abyśmy dawali świadectwo o naszym Panu Jezusie Chrystusie. I właściwie nie powinniśmy ustawać, powinniśmy być gorliwymi w tym, aby składać świadectwo tym, którzy Pana nie znają. Prawda? Dobra okazja, puka ktoś do tych drzwi, tak przebrany, dobra okazja, aby mu powiedzieć o Chrystusie, aby mu powiedzieć, czy ty zastanawiasz się nad tym, co robisz? Nawet z tego, co czytałem, biskup Płocki wydał takie oświadczenie przeciwko Halloween i temu przebieraniu się i tak dalej. I razem z innymi duchownymi wyraźnie powiedzieli, ostrzegali, że te rzeczy są pogańskie i te rzeczy prowokują i otwierają ludzi na złe duchy. Prawda? A więc jest walka. Jest jakaś linia frontu, prawda? I ona przebiega pomiędzy tymi, którzy starają się, czy chcą iść za Bożą prawdą i też nie. A więc mamy, naszym zadaniem jest ratować idących na śmierć poprzez modlitwę o nich, poprzez składanie świadectwa, poprzez pokazywanie także poprzez nasze życie, że my traktujemy poważnie Chrystusa i poważnie Jego Słowo. Bo muszę wam powiedzieć, że niektórzy mają pełne usta imienia Jezus. Pełne usta nawet cytatów Bożego Słowa, a ich życie jest zaprzeczeniem pobożności. I to jest skandal. To jest ten skandal, to jest to zgorszenie, o którym mówi Boże Słowo. A więc musimy pilnować siebie, czy to, co robię, to, co mówię, to, jak się zachowuję, czy to współgra z tym, co mówi Boże Słowo. Bo chrześcijanin jest naśladowcą Chrystusa. Stąd to się wzięło. Od naśladowcy, od tego, który idzie za Jezusem Chrystusem. Mówiliśmy, że trzecią rzeczą jest dojrzałość. Mamy wzrastać w dojrzałości. Mamy nie być tymi cielesnymi ciągle, niedojrzałymi, ale wzrastać w dojrzałości, dorastać do pełni wymiarów Chrystusa. Jest to proces, całe życie do końca naszego życia. My cały czas temu procesowi podlegamy. To jest uświęcenie, to jest wzrastanie w wierze, w miłości, w poznaniu. I także dzisiaj chcę mówić o relacjach. Coś, co jest niezwykle ważne w Kościele. Pamiętacie, kiedyś mówiłem, że to, co odróżnia chrześcijaństwo od wszystkich innych religii, to są właśnie relacje. Żadna religia nie mówi o relacji człowieka z Bogiem. Żadna religia nie mówi o takiej relacji, jakiej mówi Pismo Święte pomiędzy ludźmi, którzy znają Boga. Nie ma większego przykazania i nie ma tego przykazania gdzie indziej. Będziesz miłował Pana Boga, bliźniego swego jak siebie samego więcej, nawet będziesz miłował swoich nieprzyjaciół. Jaka religia? Kto tak naucza? Muzułmanie tak nauczają? Islam? Widzimy to, co się dzieje, to szaleństwo, które się dzieje, prawda? W imię jakiegoś bóstwa, które nie ma nic wspólnego z prawdziwym, żywym Bogiem. Ale Bóg, który jest jedyny i prawdziwy, jest Bogiem, który objawił prawdziwą miłość. I który mówi zupełnie coś innego, że zwyciężysz poprzez miłość, zło zwyciężaj dobrem. I jesteśmy zaszokowani, jak można zło zwyciężyć dobrem. Jak można przeciwstawić się nieprzyjacielowi poprzez zupełnie inną postawę i zachowanie. Mówimy szaleństwo. Ewangelia jest głupstwem dla ludzi tego świata, ale dla nas Ewangelia, poselstwo Ewangelii, czym jest, bracia i siostry? Jest mądrością Bożą. Mądrością Bożą. Nie armią pokonamy armię, nie, złośnika nie w ten sposób pokonamy. Pokonamy go poprzez miłość Chrystusową. Tak mówi Boże Słowo. A więc żadna inna religia nie mówi tak potężnie, tak jednoznacznie. Będziesz miłował Boga z całego serca, z całej duszy, sił, myśli, a bliźniego swego jak siebie samego. I moi drodzy, Kościół jest, pamiętacie, to jest ta eklezja, to jest to zgromadzenie ludzi wywołanych, zbawionych. Ludzi przemienionych przez moc Bożą. Prawda? Zostaliśmy zrodzeni z Ducha Bożego. Bóg powiedział o nas, że jesteśmy budowlą, świątynią, przybytkiem i mieszkaniem dla Boga. Mówiliśmy, czy też możemy popatrzeć, że apostoł Paweł, mówiąc o Kościele, o ciele, maluje obraz ciała ludzkiego. Mówi, Kościół jest jak ciało człowieka. Podkreślając, wiecie, tą zależność, to połączenie, tą nierozerwalność między nami, jaka jest w Jezusie Chrystusie w jednym duchu. Tak? Zostaliśmy ochrzczeni, zanurzeni w jednym duchu, w jedno ciało. Jesteśmy częścią tego całego ciała, które jest na obliczu całej ziemi. Od początku istnienia Kościoła aż do końca mamy w tym udział. Ale to dokonało się nie przez naszą siłę, nie przez nasz wysiłek, ale dokonało się to mocą Ducha Świętego i mocą Słowa Bożego. Ale ciało pokazuje nam na to, że jesteśmy tymi członkami jedni drugich, że jesteśmy potrzebni i ważni w ciele. Ale Bóg nie tylko nazywa nas w ten sposób jak przybytek, świątynia, dom, mieszkanie czy ciało. Mówi o nas, że jesteśmy Bożą rodziną. Drodzy, jesteśmy Bożą rodziną. Na określenie tego, między innymi jest, Bóg mówi tak, i będę wam ojcem. A wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący. Inaczej mówiąc, w momencie, pamiętacie, co Jezus powiedział? Nie bójcie się, jeżeli dla mnie stracicie żony i przyjaciół i matki i dzieci i tak dalej, to otrzymacie daleko więcej, braci i sióstr i tak dalej, i tak dalej. A więc Bóg mówi, że jesteśmy rodziną. To pojęcie rodziny, które jest w Piśmie Świętym bardzo jasne i wyraźne. To pojęcie rodziny do tego, wiecie, ciała, które ma te członki, są połączeni i tak dalej, nagle wprowadza nas, daje jakby coś z serca, coś z uczucia. Rodzina to jest serce, to jest uczucie, to jest miłość, to jest ciepło. Tak wyobrażamy sobie taką prawdziwą rodzinę. Rodzina to jest to miejsce mojego schronienia, to jest to miejsce, gdzie nie muszę co chwila uważać i tak dalej, bo zaraz będą mnie punktować i będą mnie atakować, ale to jest miejsce miłości, akceptacji, a jeśli będzie coś nie tak, to będę w miłości napominany i tak dalej, amen? Rodzina. I co jest ciekawe, Słowo Boże używa pojęcia tej poprzez greckie adelfos, bracia. Nazwani jesteśmy braćmi. 230 razy w Nowym Testamencie jest słowo adelfos, bracia. Dodam do tego i siostry. Jesteśmy braćmi i siostrami w Jezusie Chrystusie. A więc to wprowadza nas w to pojęcie i to słowo adelfos w języku greckim oznacza dosłownie z jednego łona. To są dzieci z jednego łona, bracia z tego samego łona. Kiedy jest mowa o braciach i siostrach Jezusa, o braciach tam jest użyte słowo adelfos, oznacza braci z tego samego łona. Nie kuzyna. Z tego samego łona. A więc zwróćcie uwagę, Biblia mówi o Kościele, o nas, że jesteśmy z tego samego łona. Inaczej mówiąc, my wszyscy zostaliśmy narodzeni z samego Boga, z Ducha Bożego. To jest to łono Boże, z którego ty i ja zostaliśmy zrodzeni. On nas zrodził jako swój lud, swoje dzieci. Halleluja. Czy to nie jest ekscytujące? Bo zarówno ten, który uświęca, jak i ci, którzy bywają uświęceni, z jednego są wszyscy. Z tego powodu nie wstydzi się nazwać ich jak braćmi. Jest to list do Hebrajczyków, 2:11-14. On nie wstydzi się, Chrystus, nazwać nas braćmi, bo z tego samego jesteśmy. Tak jak On przed od Ojca, my zostaliśmy zrodzeni z Boga, aby być rodziną. Rodziną. Nie tylko, wiecie, ludźmi, którzy wpadają, są i tak dalej, ale rodzina to są więzi, to są relacje. Ja wiem, że w rodzinach jest różnie. Ale my nie mówimy o rzeczach negatywnych. Pismo nam pokazuje, jak ta Boża rodzina ma funkcjonować, do czego Bóg nas wzywa, obliguje przez swoje słowo. Tak więc, moi drodzy, jeszcze jedną rzecz powiem. My jesteśmy, więzi krwi nasze jako Kościoła są mocniejsze niż te cielesne nawet. Bo my mamy, rodzina normalna, fizyczna ma więzi krwi, prawda? A czyż nie jest napisane, że odkupił nas przez swoją świętą krew? Halleluja. Odkupiony zostałem przez świętą krew Jezusa Chrystusa. Ta krew mnie wykupiła, ta krew mnie oczyściła, ta krew mnie usprawiedliwiła, ona mnie usynowiła, wprowadziła mnie do Bożej rodziny. A więc nie jesteś kimś obcym ani dla Boga, ani dla Kościoła. Jesteśmy sobie i bliscy i Bogu, i w Chrystusie Jezusie napojeni jednym duchem, jak pisze Paweł w liście do Efezjan, jedną rodziną. Dlatego jest napisane, że przez tego samego ducha, którego nam dał, ducha synostwa, tak jest nazwany, duch synostwa od Boga Ojca, którego włożył do naszego ducha, i przez którego możemy wołać do Boga: Abba, Ojcze, Tatusiu. Tak więc Słowo Boże nazywa to ciało, to mieszkanie Boże, ten dom Boży, nazywa też rodziną. Abyśmy popatrzyli na siebie, nie jako chociaż żywe kamienie, to całkiem niezły obraz, prawda? Ale to nie tylko kamień, nawet ożywiony, ale rodzina, brat, siostra w Jezusie Chrystusie. Ktoś bliski, pokrewieństwo krwi baranka, największej krwi w całym wszechświecie. I on powiedział, że, jeśli możecie mi wody trochę przynieść, toś to. I on powiedział, że jako rodzina mamy się budować. Tak więc on ten kościół założył. On jest jego fundamentem, skałą, on jest jego pełnią i głową. On ten kościół buduje przez te pięciorakie urzędy, służby. Pamiętacie, jak jest napisane w liście do Efezjan 4:11-12? On ustanowił jednych apostołami, innych prorokami i tak dalej. Po co? Aby budować kościół, aby przygotować świętych, dziękuję, do dzieła posługiwania i budowania. I zobaczmy do tego jeszcze 16 wiersza 4 rozdziału listu do Efezjan. Zobaczmy tam, tam jest napisane to słowo, które chcę jeszcze podkreślić, jak ważne to jest, żeby nikt z nas nie myślał, że jest od tego zwolniony, z tej przywileju i odpowiedzialności, jaką mamy w Jego Kościele, bo to jest przywilej. My staliśmy się współpracownikami Boga i razem z Nim On nas dopuścił do budowania swojego Kościoła. I tu jest, w tym 11 wierszu jest mowa o, i 12, ustanowił jednych apostołami, prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. Wszystkich świętych? Wszystkich świętych, tak. Abstrahując od tego święta. Wszystkich świętych. Wszystkich tych, którzy żyją, oni są przygotowani, aby budować ciało Jezusa Chrystusa. I 16 wiersz, z którego całe ciało spojone, z Chrystusa, bo w Chrystusie jesteśmy połączeni, z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy, według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka, rośnie i buduje siebie samo w miłości. Ciało, każdy członek, każdy z nas, to ciało jest zespolone z sobą i rośnie i buduje siebie samo. To znaczy, ty i ja, jak powiedziałem, my wszyscy jesteśmy królewskim kapłaństwem, mówi Słowo Boże. Ty i ja mamy bezpośredni dostęp do Boga przez Jezusa Chrystusa. Ty i ja mamy bezpośredni dostęp do Pana Jezusa Chrystusa i możemy czerpać z Niego wszelkie błogosławieństwo i tym usługujemy, co odbieramy od Boga, usługujemy dla Kościoła. Amen. Jeden z pastorów mi niedawno przez telefon powiedział tak, nabożeństwo jest jakby wynikiem tego, czym ludzie przez cały tydzień żyją. Moi drodzy, bo tym, czym żyjemy, co robimy, czy rzeczywiście Pan, mamy z Nim relacje w ciągu tygodnia, doświadczamy Pana, doświadczamy mocy Jego Słowa, przeżywamy Pana, szukamy, to wnosimy do zgromadzenia. A jeśli tego nie przeżywamy, to też wnosimy to nieprzeżywanie do zgromadzenia i nagle chcielibyśmy, żeby Bóg uczynił nie wiadomo co, jak my po prostu jesteśmy daleko od Niego albo nie aż tak blisko, jak powinniśmy być. Zgodzicie się ze mną? Prawda? Ale kiedy szukasz Boga w ciągu tygodnia, kiedy jesteś w pracy gdziekolwiek, twoja myśl, masz czas, aby szukać Go w Jego Słowie, aby się modlić. Kiedy On do ciebie mówi, to przychodzisz do zgromadzenia i twoje serce jest pełne chwały, uwielbienia, a może świadectwa i wstaniesz i powiesz, bracia i siostry, zaraz, zaraz. Chciałbym coś powiedzieć, co Pan uczynił w tym tygodniu. Czy tak powinno być i może tak być? Bracia i siostry, bo każdy z nas jest bezpośrednio połączony z głową, z Chrystusem i czerpie z Niego błogosławieństwo. Aby to wnosić w zgromadzenie, po co? Aby dalej budować przez to, czego doświadczamy z Bogiem, aby zachęcać, budować i pocieszać tych, którzy akurat mają gdzieś tam swoją dolinę, prawda? I kiedy się modlisz, twoja modlitwa podnosi zgromadzenie. Kiedy dajesz świadectwo, to błogosławi ludzi. I nagle on sobie uzmysławia, Pan rzeczywiście jest. Pan rzeczywiście działa przez wszystkie członki ciała. Ciało buduje się, ale w miłości. Miłości. Tam jest to agape, miłości. A to agape nie dotyczy nawet naszych emocji i uczuć, ale oznacza moją i twoją decyzję, wolę, aby okazywać miłość, przychylność nawet tym, którzy mnie ranią. Amen. Bo miłość jest cierpliwa, jest dobrotliwa, nie unosi się, nie nadyma, nie szuka swego. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy. I oto to ciało buduje się właśnie w tej Bożej miłości, a więc mamy być wypełnieni tą miłością. Zwracałem uwagę, że to słowo jedni drugich wzajemnie użyte jest około 55 razy w Nowym Testamencie. Co mamy czynić jedni wobec drugich? Obmawiajcie jedni drugich. O, chyba coś mi się pomyliło. Nic takiego. Nic takiego. Właśnie wręcz odwrotnie. Czy mamy się modlić jedni za drugimi? Czy mamy błogosławić jedni drugich? Czy mamy znosić jedni drugich? Czy mamy miłować jedni drugich? Tak czy nie? Okej. Okay. Jest duszno, dlatego muszę was pytać. A więc mamy to robić, jedni drugich. Moi drodzy, to miejsce Kościoła, czy Kościół jest czymś szczególnym. Właściwie lud Boży jest źrenicą Bożego oka. Bóg mówi, kto was dotyka, dotyka źrenicy mojego oka. Mówił to o Izraelu, ale jestem przekonany, że to dotyczy tak samo nas. Dlatego, że kiedy Saul tępił zbór Pana, pamiętacie, kiedy Jezus do niego przemówił, dlaczego ty mnie prześladujesz? A więc uderzenie w ciebie, czy to diabła, czy kogoś innego, jest uderzeniem w Pana. To Pan rozprawi się w swój własny sposób z tym, który próbuje nas uderzyć. Dlatego Pismo mówi, nie mścijcie się, ale zostawcie pewne sprawy Bożemu gniewowi. Przyjdzie czas, Pan to rozsądzi. Oczywiście, że to nie znaczy, że mamy przymykać oczy na zło. Jeśli trzeba, trzeba napomnieć, ale niech to dzieje się jak? Miłości. I tam jest Galacjan, wy, którzy macie ducha, poprawiajcie takiego w duchu łagodności. A więc wiele jest tych jedni drugich, ale chciałbym jakby krok zrobić dalej, zwrócić uwagę na coś szczególnego. List do Rzymian, 12 rozdział. List do Rzymian, 12 rozdział. Tu jest napisane tak. Miłością braterską jedni drugich miłujcie. Tu nie jest użyte słowo agape, ale znaczy ono jest to, jak to drugie słowo miłujcie, to jest agape, ale ta miłością braterską. Tu jest Filadelfia. Filadelfia. Czyli braterska miłość. Wiecie, to jest niezwykle takie no, podnoszące na duchu, na sercu, kiedy apostoł Paweł jest podniesiony przez swoich braci. Tak samo siostry są podniesione. Podnosimy, mamy podnosić, zachęcać, budować jeden drugiego. Ma być braterska miłość pomiędzy nami. Bo jesteśmy przecież adelfoi z jednego łona, połączeni więzami krwi baranka, napojeni jesteśmy jednym duchem. A więc Bóg mówi, utrzymujcie tą jedność i tą braterską miłość pomiędzy sobą. Taka prosta rzecz. Ja już to cytowałem, ale przypomnę. 1 Koryntian 16, 17, 18. Paweł pisze, cieszę się z przybycia Stefana, Fortunata i Achaika. Podnieśli bowiem na duchu mnie i was. Po prostu ci bracia przyszli, chociaż widzieli ten nie chcę użyć niewłaściwego słowa, ten taki zły duchowy stan zboru koryńskiego, to jednak tak to zreferowali, że apostoł Paweł został w tym wszystkim podniesiony, a nie rwał włosy z głowy, co też stanie się, bo przecież tam były różne niewłaściwe rzeczy. To jest to dodanie posiłku jeden drugiemu. Ale Też w drugim liście do Koryntian 7, 5 do 7 czytamy, bo nawet wtedy, pisze Paweł, gdy przybyliśmy do Macedonii, ciało nasze nie zaznało żadnego odpoczynku, lecz zewsząd byliśmy uciśnieni. Zwróćcie uwagę, zewsząd byliśmy uciśnieni walkami z zewnątrz i też obawami, foboi. To słowo phobos ma pozytywne i negatywne znaczenie. Oznacza bojaźń Bożą, ale też oznacza lęk i strach, który nie powinien być naszym udziałem. A jednak ten wielki mąż Boży miał z zewnątrz walki, a wewnątrz przechodził jakieś obawy, jakieś lęki. I dalej pisze, lecz ten, który pociesza uniżonych. Bóg pocieszył nas znowu. Bóg pocieszył nas przez przybycie Tytusa. A nie tylko przez jego przybycie, lecz i przez pociechę, jakiej doznał u was, gdy opowiadał nam o waszej tęsknocie za nami, waszej żałości i o waszej gorliwości względem mnie, tak iż jeszcze bardziej się radowałem. Chcę być takim bratem, który gdy się zjawia gdzieś przy kimś, to moja wizyta, mój pobyt, moja relacja podnosi wiarę, daje siłę i pocieszenie i zachętę mojemu bratu czy mojej siostrze. Amen? Mamy być taką siostrą, która gdzie przychodzi, wnosi pokój, błogosławieństwo i ona mówi, tak, ja wiem, że to jest trudna sprawa, droga siostro, ale pomódlmy się, bo Bóg jest ponad tym. I będziemy się modlić, a Pan dał nam odpowiedź. Moi drodzy, przeżywamy różne chwile, różne spotkania, ale Bóg, który jest głową Kościoła, On mówi, nie przymykajcie, patrząc na samych siebie, oczu, na coś i zastanów się, czy jesteś tą osobą, która okazuje tą braterską miłość, która ma budować Kościół. Czy też ona powoduje coraz większe niezadowolenie, szemranie, podejrzenia jednego wobec drugiego, bo to jest tragiczne. To nie jest nic z Ducha Bożego. Prawda? To nie jest z Ducha Bożego. Mówimy teraz ogólnie o pewnych rzeczach. Dlatego Słowo Boże mówi, że mamy zachęcać się nawzajem i budować się nawzajem. I teraz chcę przez chwilę jeszcze zwrócić uwagę na to słowo miłością braterską jedni drugich miłujcie. W angielskim tłumaczeniu to jest oddane w miłości braterskiej bądźcie oddani jedni drugim. To wyrażenie być oddanym. Wiecie, w języku greckim tam jest użyte takie słowo filostorgos. To słowo oznacza, w tej miłości braterskiej, to bycie oddanym sobie, bo tego uczy nas, do tego prowadzi ta miłość braterska, mamy być tym filostorgos, co oznacza być serdecznymi albo kochać czule. To jest w rodzinie, dlatego że Kościół jest rodziną. I takie słowa odniesione są do ciebie i do mnie. Jak masz patrzeć na brata i siostrę? Jak mamy patrzeć na siebie nawzajem? Masz być serdeczny, masz okazywać tą miłość braterską, czyli dosłownie okazywać przywiązanie w miłości, pewną czułość wręcz. Czyli można byłoby powiedzieć, że Bóg oczekuje, że będziemy oddani sobie nawet za cenę własnego życia. Czy to jest Słowo Boże? Teraz nie pamiętam, gdzie, w którym miejscu, ale bodajże Piotr albo Paweł o tym pisze, że mamy tak umiłować, jak Chrystus nas, być gotowi oddać życie za brata czy siostrę. Mocne, nie? Bardzo mocne. Mam miłować nie powierzchownie, nie halo, jak tam, ale nie interesuje mnie, co się z tobą dzieje. Nie, masz, jeżeli tam ma być jakaś czułość, jakieś oddanie, to ma być, to powinno być okazane. Miłość powinna być okazana. Nowe przykazanie daję wam. Kto tak powiedział? Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali. Tam jest to agapeo. Jak ja was umiłowałem, abyście i wy się wzajemnie miłowali. Po tym poznają wszyscy, że jesteście moimi uczniami, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Nawet nie po darach, nawet nie po wielkich znakach i cudach, ale po tej miłości wzajemnej ludzie będą widzieć, że jesteście moimi naśladowcami. Że słuchacie, jakby bierzecie wzór ze mnie, mówi Pan. Nikt nie mógł okazać większej miłości jak On względem ciebie i mnie. Wiecie, kiedy odwiedzasz kogoś, kto zrujnował sobie życie. Kiedy jest wrak człowieka, kogoś, kto ciągle z Bogiem się spiera, traktuje go byle jak, myśli, że Pan Bóg jest jego kolegą, robi co chce. I widzisz, nawet nie jesteś w stanie znieść tego, czy trudno jest znieść to, co otacza tego człowieka. I tak sobie myślę, takim byłem, albo jeszcze gorszy. A on mnie umiłował. A on wziął ten cały brud, to wszystko on to wziął na siebie dobrowolnie i przybył do krzyża. Twój i mój brud. Twój i mój grzech. Bo muszę wam powiedzieć, w jego oczach świętych każdy z nas wyglądał okropnie. Każdy z nas. Każdy z nas. Nie tylko ten, który zajmuje się czarami, żyje niemoralnie. Każdy z nas wyglądał okropnie i cuchnęliśmy naszymi grzechami. A on przyszedł. Wiecie, ja jestem bardzo wrażliwy na zapach. Nie od razu.
Wiem, co się.
Ale on przyszedł do tego twojego i mojego brudu, do tego smrodu, do tego wszystkiego. Dał się przybić na krzyż. Nie ma większej miłości. Tak nas umiłował. Oczyścił nas. Teraz pachniemy Jego wonią. Amen. Jesteśmy Jego wonią. On jest w nas, a my jesteśmy Jego wonią. Dla jednych jest to woń ku życiu, dla innych ku śmierci. Ale jesteśmy wonią Pana. Już nie brudni, ale w białych szatach, aby Go wielbić. Oczyszczający się we krwi baranka. Tylekroć, ilekroć jest potrzeba. Tak więc mamy miłować siebie, oddając siebie jeden drugiemu. To znaczy, że te relacje między nami, Bóg oczekuje, że każdy z nas zacznie w tym kierunku podążać, aby okazywać tą Filadelfię, tą braterską miłość, tą serdeczność jeden wobec drugiego. Jak mogę to okazać? Wiecie, ja wiem, że każdy z nas ma inny background, ma inne środowisko, jesteśmy z różnych domów. Jedni rodzice potrafili okazywać miłość, inni nie potrafili. Dla jednych jest łatwo okazywać pewną serdeczność, dla innych nie. Ale Bóg chce i wzywa nas, miłujcie. Tą braterską miłością, siostrzaną miłością, miłujcie jedni drugich. Zacznijcie coś w tym kierunku robić. To nie znaczy, że teraz ja oczekuję i wszyscy teraz do mnie powinni. Nie. Teraz każdy z nas powinien jakby ruszyć wobec drugiego. Jak mogę to robić? Boże Słowo tutaj mówi, A o miłości braterskiej nie potrzeba wam pisać, bo jesteście sami przez Boga pouczeni, że należy się nawzajem miłować. Miłość braterska niechaj trwa, pisze autor listu do Hebrajczyków. Skoro dusze wasze uświęciliście przez posłuszeństwo w prawdzie ku nieobłudnej miłości bratniej, umiłujcie jedni drugich czystym sercem. A list Piotra drugi, i właśnie dołóżcie wszelkich starań, aby swoją wiarę uzupełnić także o braterską miłość. A więc Bóg chce, żebyśmy poważnie potraktowali to wezwanie. Bóg chce, żebym był związany uczuciowo z Kościołem, z braćmi i siostrami. Wiecie, jest trudno czasami być uczuciowo związany, kiedy jesteśmy zranieni. Raz, drugi, trzeci, nie? Jest bardzo trudno. I mamy tą tendencję takiego zamykania się na relacje. Mówimy dotąd i koniec. Już dość. Już nie pozwolę się ranić. Ja wiem, że tutaj nie chodzi o to, żebyśmy pozwalali się ranić, ale z drugiej strony Bóg nie chce, żebyśmy byli zasklepieni jeden na drugiego. Prawda? Oczywiście ci, którzy chcą budować pokój, chcą budować tą braterskość, no bo nie mogę nikogo zmusić do tego, ale mam być tą osobą, która wychodzi do tej drugiej osoby. I dobrą rzeczą jest rozpocząć od czasami bardzo małych kroków. Kochani, kiedy zgromadzamy się tutaj i kiedy widzisz, aha, kiedy modliliśmy się tutaj, i chcę na koniec, chciałbym, żebyśmy się modlili o tych, którzy potrzebują modlitwy o uzdrowienie. I za chwilę będziemy się modlić. Ale pierwszą rzeczą, którą zauważyłem, nie ma Janka. Tak sobie pomyślałem. Jest chory. Popatrzcie, teraz kiedy przychodzimy do zgromadzenia, nie wiemy, co jest, ale Słowo Boże mówi, umiłujcie braterską miłością. Jeżeli nie pomodlę się nawet o niego tutaj w zgromadzeniu, to może pójdę do siostry Teresy i zapytam, co jest z Jankiem? Albo zadzwonię do niego jutro, co z tobą, bracie, jest? Jak się masz? Czy ci pomóc? A może powiesz, nie, bo jest praca, zanim ja zadzwonię, ale wieczorem dzisiaj ja będę się modlił o niego. Nie wiem nawet, co jest, ale jeśli modlisz się na językach, to będę się modlił, wstawiał modlitwą w duchu, aby Pan go błogosławił, a Pan doskonale wie i pokieruje moją modlitwą. Duch Święty mnie poprowadzi. Amen. O to chodzi. Kiedy jesteś chory, kiedy cię nie ma, pytanie jest, jak reaguje ciało? Czy ludzie mówią, a co jest? Czy trzeba coś pomóc, trzeba coś zrobić, trzeba zadzwonić, trzeba wysłać jakieś słowo i tak dalej, i tak dalej. Rozumiemy? Braterska miłość. Bóg chce, żebyśmy byli w ten sposób to przeżywali i odczuwali. Ja wiem, że to jest otwarcie się na to, aby doświadczyć często zranienia. Ale chyba tak to już jest. Jezus przyszedł i umarł za tych, którzy Go nie miłowali. Za tych, którzy, o których wiedział, że nawet nie powiedzą Mu dziękuję. O których wiedział, że nigdy, nigdy nie uznają Go jako Pana i Zbawiciela, ale umarł za wszystkich. Za wszystkich. I wierzę, że Duch Święty nas w tym będzie prowadził. W każdym razie mówimy o relacjach, mówimy o tym jedni drugimi. Tutaj jest to słowo wyraźnie, miłością braterską, tą Filadelfią, jedni drugich miłujcie, okazujcie w tej braterskości tą serdeczność, tą czułość i uczmy się tego. Moi drodzy, kiedy przychodzą ludzie też z zewnątrz, kiedy są... Bądźmy tymi, którzy też wychodzą do nich z miłością. Nie jest to łatwo. Nie wiem, jakimi wy jesteście ludźmi, ale mnie nie jest łatwo zawsze nawiązywać od razu kontakt. może coś sobie przełamywać, ale Bóg tego oczekuje, żeby widząc to zainteresowanie, to, że ktoś z nimi przystał, ktoś, że zamienił słowo, ktoś, że uścisnął dłoń, mówi, tu jest dobra, taka rodzinna atmosfera. Czy każdy z nas może to zrobić? Tak czy nie? Jak się zastanawiacie, no ja może nie, może ten brat obok albo ta siostra. Każdy z nas. Mamy to okazywać. Może tyle dzisiaj. Będziemy się modlić i to, co jest w moim sercu, to dzisiaj właśnie będziemy okazywać tą miłość braterską poprzez modlitwę o siebie. Jeżeli są osoby dzisiaj pośród nas, które pragną, aby Kościół, abyśmy jako bracia i siostry błogosławili i modlili się za sobą, to to będziemy robić. Wtedy podejdzie dwie, trzy osoby, bracia, siostry, siostry do sióstr, może bracia do braci, niech tak będzie. Położymy ręce i będziemy się modlić, ale z serca. Nie wiem, co jest, Panie, ale daj uzdrowienie. Bo przecież mamy Boga mocnego. Pana, który jest Twoim i moim lekarzem. Amen. Który nigdy nie odwołał tego. On na siebie wziął nasze choroby i niemoce i przybił je do krzyża. A może po prostu jesteś w jakimś duchowym zamieszaniu. Powiesz, potrzebuję modlitwy. I będziemy teraz okazywać braterską miłość i siostrzaną miłość.